Krzysiek Maczyński, Welbajt Iter. Witam się z Wami, drodzy słuchacze, 6 lutego 2018 roku w kolejnym odcinku audycji Proste Zwierciadło. I dzisiaj opowiem Wam o serialu Continuum, produkcji kanadyjskiej, którego akcja rozgrywa się w Vancouver w roku 2077. I mówiłem już o tym serialu dwa razy co najmniej w swoich audycjach, bo w recenzjach i opiniach wysuwali ich autorzy na sam przód, że przedmiotem traktującym, takim społeczną tematyką podejmowaną przez ten serial jest walka o zachowanie świata politycznego, świata z państwami, niedopuszczenie do tego, żeby korporacje doszły do takiej potęgi, do jakiej doszły w 2077 roku. Akcja oczywiście obejmuje podróże w czasie, podróż przede wszystkim do naszych czasów, aczkolwiek i podróżnik z dalszej przyszłości się pojawia i podróż w dalszą przeszłość w czasie także występuje. Ale generalnie dwa okresy czasowe są kilkuletnie, w których się akcja toczy. To są okolice roku właśnie 2077, no tam parę lat wcześniej jeszcze jest kilka takich istotnych scen, a także lata 2012, no powiedzmy 2015, czyli wtedy, kiedy serial był faktycznie kręcony i emitowany. Postanowiłem jednak ten serial oglądnąć, nie opierać się na tylko takich właśnie opiniach, recenzjach, ponieważ no przydałoby się albo jakoś kontrować to, zobaczyć co mają do powiedzenia ci przeciwnicy, jeżeli faktycznie twórcy serialu nimi byli, ideowi na polu kultury, bądź móc to dementować. No i powiem tak, od razu taki spoiler zrobię, gdy chodzi o moje wnioski, że owszem, jest co dementować, gdy chodzi o powszechny odbiór, o to, że się na niego chętnie powołują przeciwnicy wolnościowców, choć oczywiście sami też się mienią wolnościowcami, bo wolność to jest, jak Weaver już określił God Term, każdy chce się do niego przyznawać, nawet jeżeli by głosił coś w swej istocie przeciwnego, to nazwie to wolnością, no bo jeżeli by ludziom powiedzieć wprost, my chcemy wam zabrać wolność, no to mało kto by coś takiego poparł. No jest to na tyle godny uwagi materiał, właśnie punkt widzenia, stanowisko wyrażone artystycznie, opowieść o możliwej przyszłości i perspektywa też dotycząca teraźniejszości i niedawnej przeszłości, że postanowiłem właśnie poświęcić ten czas na oglądnięcie całego serialu, wszystkich czterech sezonów, wszystkich 42 odcinków chyba, bo pierwszy ma 10, tak, a potem dwa po 13 i potem chyba ostatni kazali mi się zawinąć i ma 6, czwarty sezon odcinków. Tak więc historia rozwinęła się w ten sposób, że korporacje zrobiły za jakiś czas bailout rządów, które popadły w głębokie długi, no a korporacje miały na tyle tam tych rezerw finansowych, że było je stać na spłacenie tych długów, no w zamian za oczywiście postawienie pewnych warunków za de facto powołanie swojej takiej izby, która się nazywa GCC, Global Corporate Congress, czyli Globalny Kongres Korporacyjny. Są takim rządem światowym, no i zasiadają tam przedstawiciele właśnie korporacji. W latach 50., a mamy, przypominam, 77., ocenzurowano historię. Korporacje wymazały z publicznie dostępnych zapisów informację, że miało miejsce coś poniekąd odwrotnego. Tylko poniekąd, to ja zaznaczam. Mianowicie, że pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia i tysiąclecia, to rządy zrobiły, oczywiście z pieniędzy podatników, bo rząd własnych pieniędzy nie ma, ale zrobiły, czyli z ich klientów korporacji, zrobiły korporacjom wielu, zwłaszcza finansowym instytucjom, bailout, tak, żeby nie upadły, bo były too big to fail, no zbyt dogadane z politykami to fail, czyli żeby upaść, tak, a nie za duże i zbyt poważne skutki to dla gospodarki by miało. Takie było oficjalne uzasadnienie, że nie możemy pozwolić, żeby upadły tak ważne firmy jak General Electric, jak producenci samochodów, jak przede wszystkim banki, ubezpieczalnie i tak dalej. No, natomiast wolnorynkowa narracja na ten temat jest oczywiście taka, że ważne jest nie tylko, żeby firmy, które dobrze odgadują potrzeby klientów i wychodzą im naprzeciw, prosperowały, ale też, żeby firmy, które robią to źle, upadały, bankrutowały. Bankructwa są dobre, bankructwa uwalniają zasoby źle zaalokowane po to, żeby mogły zostać zaalokowane lepiej przez być może tych samych ludzi próbujących po raz kolejny po bankructwie, a być może przez innych. No, natomiast główna postać serialu to policjantka Kiera Cameron, pisze się Kiera, no i ja wciąż nie mogłem się do tego przyzwyczaić po tym, jak oglądałem serial, oczywiście Star Trek, serię Deep Space Nine, gdzie jedna z głównych postaci to Kiera Nerys, ale właśnie bez tego E. Grają Lexa Doig, znana też mi z serialu science fiction, z tytułowej roli w serialu Andromeda. Jest ona policjantką, ale też właśnie tak nie do końca. To znaczy, to jest świat, no jak zwykle w utworach artystycznych, świat jest trochę zmieniony po to, żeby coś wyrazić, coś oddać. No i tutaj jest właśnie taka policja, ale trochę inna, mianowicie korporacyjna. Nazywa się to CPS, City Protective Services. No, w Vancouver, pewnie w innych miastach podobnie ma swoje tam oddziały, albo może tam się nazywa jakoś inaczej. No, podlega w każdym razie temu kongresowi korporacyjnemu. I gdy chodzi o oficjalne działania i tej policji, i całego systemu takiego urzędowego, powiedzmy, to jest taka dziwna mieszanka, bo z jednej strony kongres, czyli coś, co się Amerykanom ogólnie kojarzy z takim, no, z demokracją, z reprezentacją obywateli, a tutaj reprezentowane są korporacje w tym kongresie. 20 korporacji światowych, takich czołowych. Są sądy oczywiście, mające cały ten taki swój sądowniczy rytuał, ale nazywający się właśnie korporacyjnym sądem. Dokumenty, oczywiście elektroniczne, nie papierowe, na ekranach wyświetlane lub nawet częściej w powietrzu, takie holograficzne jak gdyby, gdzie można też przesuwać, interaktywne, coś tam wpisywać. Jest patriotyzm, za patriotyzm uważa się właśnie wierność korporacyjnemu kongresowi, tak jak kongresowi Stanów Zjednoczonych obecnie w takiej szkole amerykańskiej, czy w takiej standardowej narracji, którą się podaje Amerykanom od dziecka, czy od naturalizacji przyjęcia obywatelstwa. Jest propaganda szkalująca alternatywne style życia, obecnie też zauważalna, a nawet obecnie się zmagająca. Obecnie państwa coraz mocniej uniformizują życie swoich obywateli, coraz bardziej wskazują jako na wyrzutków społecznych tych, którzy chcą żyć jakoś inaczej niż inni, nie posyłać dzieci do szkół, tylko homeschooling, tak, czy też żyć bez podłączenia do prądu, do kanalizacji, czy bez adresu zamieszkania w jakichś kontenerowcach, czy na barkach. No więc łatwiej jest po prostu rządzić wygodniej ludźmi, którzy są do siebie podobni, którzy podobnie myślą, podobnie działają, podobnie pracują, podobnie wypoczywają. Właśnie chleb i igrzyska im dostarczać takie same i tak samo wykorzystywać ich pracę mniej więcej. No a z drugiej strony, oprócz tych elementów takich przypominających państwo, to jest też taka wyraźna kultura korporacyjna, taki styl, którym to jest przesiąknięte, komercją też, reklamy wszędobylskie. Kiera wstępuje do policji z przekonania, to widzimy w jednym takim flashbacku w scenie, która się dzieje tak pomiędzy tymi latami. I przyda zaprobacie swojej matki, która pamięta nasze czasy. Ogólnie społeczeństwo ma tam takie poczucie, że są my i oni. Są funkcjonariusze systemu, w tym i policja, i korporacji, i są zwykli obywatele. Trochę jak w PRL-u tak to wygląda. Także wszyscy niby wiedzą, że no, są tamci, a my to jesteśmy my. Ale donosicielstwo też oczywiście kwitnie. Zaczyna się film Egzekucją przywódców Liberate, czyli takiej organizacji terrorystycznej. No tak ją można śmiało nazwać, bo ci przywódcy zostali aresztowani w bardzo takim, w takiej zmasowanej, o wysokim priorytecie akcji policji po dokonaniu przez Liberate zamachu na siedzibę firmy SatTech, taką jedną z największych, chyba nawet największą z korporacji wchodzących w skład GCC. 30 tysięcy ofiar śmiertelnych. Wybuch pochłonął. No i skazano ich na karę śmierci. Pierwszą od dziesięcioleci niewykonywana była przez jakiś czas. Wykonywana była nowocześniej, ale podczas właśnie jej, podczas uśmiercania domniemanego tych ośmiu osób doszło do wypadku i zamiast tego oni mieli takie urządzenie po jednym takim plasterku, jak gdyby takie pomarańczy, każdy z nich, i je złożyli w całość w momencie, kiedy ta energia miała zostać dostarczona, co ich zabije. I zamiast tego, zamiast zostać zabitym, zostali cofnięci w czasie do roku 2012. Inni myśleli, że nastąpiła jakaś awaria i wybuch i że oni zginęli tak naprawdę i razem z nimi kilka innych osób stojących dookoła. Ale jednak oni trafili do 2012 roku, podobnie jak pełniąca straż przy tej egzekucji Kira Cameron, czyli nasza główna bohaterka. I bohaterowie podczas trwania czy przebiegu tych wydarzeń w naszych czasach w serialu zmieniają oczywiście się, zmieniają poglądy. Ona zmienia się najbardziej. To jest taka historia jej ewolucji, otwierania oczu na szerszy kontekst, budzenie się ze snu, jak to kilka razy jest określane w różnych odcinkach. Snu, w którym pogrążona jest większość społeczeństwa przyszłości. I to pomimo wcześniej wspomnianego powszechnego, ale mglistego poczucia, że coś jest nie tak, coś jest nie w porządku z tym systemem, w którym żyją. No zresztą w PRL, do którym to porównałem, też takie poczucie, że coś jest nie tak, było mgliste. Było wiadomo, że coś trzeba zmienić, ale co? Tak na przykład Solidarność wcale nie postulowała znacznych zmian ustrojowych, zwłaszcza gospodarczych nie postulowała. Dalej chciała centralnie sterowanej gospodarki, chciała po prostu zastąpić pachołków moskiewskich, tych wstrętnych komuchów, tak, ludźmi pozwalającymi być dumnymi z Polski, pozwalającymi być katolikami, tak, ale poza tym robiącymi prawie to samo, też centralnie zarządzającymi dużą częścią sfer życia mieszkańców kraju nad Wisłą. No, jeden z 21 postulatów Solidarności to na przykład wprowadzenie kartek. No i na niektóre produkty. No ale wróćmy do ekranowej wizji roku 2077. Otóż, czy to rzeczywiście jest świat takiego wolnego rynku, który w pełni mógł rozwinąć skrzydła, gdy państwa zostały zredukowane, a właściwie zastąpione korporacjami? No więc nie, na przykład korporacje, pada to wprost, takie stwierdzenie, że nie konkurują. Jeden z bohaterów mówi, to są czasy, kiedy jeszcze korporacje konkurują, mówiąc o naszych czasach, tak? A później nie, później trzymają sztamę. Skoro nie konkurują, no to po co w ogóle pieniądz? Nie zabijają się o zyski, tak? Nie wymyślają, jak tu lepiej odebrać klientów konkurencji, jak tu przekonać ich do nas, a nie do konkurencji, jak tu no, dokonać jakiejś ekspansji, zwiększyć swoją zyskowność dzięki przypodobaniu się klientom, którzy swoimi suwerennymi decyzjami, na co wydadzą pieniądze, zapewnią nam bogactwo, tak? Nie tak to funkcjonuje. Funkcjonuje to na zasadzie takiego kartelu, wykluczenia możliwości konkurowania z nimi. Jest też oczywiście totalna inwigilacja. W mieszkaniach nawet wiedzą, co ludzie robią. Tak, chipowanie jest ludzi. Wiedzą, gdzie się znajdują w każdej chwili. Jest też trochę takich ekonomicznych absurdów. Na przykład woda jest droga i trudno dostępna. Czysta woda pitna. Żywność jest droga. Korporacje produkujące czy sprzedające tą żywność, ją zdarza się im takie coś, że ją gromadzą, tak, magazynują, stockpiling to się nazywa po angielsku, i gangi na przykład, czy też może nawet to Liberate by było, zafiliowani przy nich jacyś ludzie, włamywali się do tych magazynów po to, żeby wykraść z nich takie porcje, racje żywnościowe. Zauważone to zostało przez Kirę w ramach sił policyjnych wysłanych do ujęcia sprawców. No i miała pewną taką wątpliwość moralną w momencie, kiedy no, rozwianą szybko rozkazem przez jej przełożonego, ale miała taką wątpliwość, czy my na pewno postępujemy słusznie, tak? Czy my słusznie postępujemy, gdy widzimy, że, bo wcześniej, gdy była wysłana na akcję, to tego nie wiedziała, że ludzie kradną jedzenie, a nie dokonują jakichś aktów tylko wandalizmu czy jakiejś zuchwałej kradzieży czegoś drogiego na sprzedaż. Tak, więc z jednej strony takie braki podstawowych artykułów, no akurat nie w przypadku jej rodziny, no bo ona dobrze żyje i jej mąż jest inżynierem pracującym dla korporacji Sattech, więc jest im nieźle. Natomiast mają z drugiej strony leki na wiele chorób. Udało się im między innymi wyleczyć katar, ale też dużo takich poważniejszych chorób nie występuje. Mają latające samochody. Mają przede wszystkim, bo dokonany został taki przełom technologiczny, tanią energię. Ogromne ilości energii po prostu są im dostępne na stryknięcie palcem. I czy przy ogromnych energiach nie bylibyśmy w stanie po prostu efektywnie budować czegoś, co nam produkuje pożywienie, wodę, czystą, dowolnie bardzo czystą wodę i bardzo dobre pożywienie w dowolnej niemalże też ilości? No, bylibyśmy w stanie. Więc to trochę tak, ten świat się nie klei. Wiarygodność świata właśnie. Jak doszło do takiej sytuacji w takim świecie, w którym gospodarka no właśnie wygląda w taki sposób, że jest taki korporacjonizm, to jest często najsłabsza strona tego typu dzieł artystycznych, no zwłaszcza takich jak filmy District 9 czy Snowpiercer. Nie oglądałem ich, sceny poszczególne z nich oglądałem, takie najbardziej może no, często przywoływane, ale uznałem, że no nie warto, bo to po prostu jest wredna, nachalna propaganda. Natomiast w Continuum i tak dość dobrze, powiem tak, w porównaniu z tymi wymienionymi, czy z innymi, to i tak dość dobrze jest zarysowane to, w jaki sposób no i do tego doszło, chociaż serial się na tym nie skupia, i jak to funkcjonuje. Po prostu korporacja to państwo, jest korporacjonizm, a nie kapitalizm. Korporacje nie tyle się uniezależniły od państwa i zastąpiły je tak po agorystycznemu, co po prostu przejęły państwo, stały się państwem. Stały się właśnie takim kartelem, tak jak partie polityczne obecnie, tak tam korporacje niektóre. Oczywiście pewnie wyeliminowały inne, czy sprowadziły ich, zwasalizowały tak jakoś. Elementy komunizmu nawet w takim systemie mogą jak najbardziej funkcjonować. To jest taki high-tech, ale z reglamentacją pewnych dóbr zapewne, tak jak na przykład właśnie woda, żywność, te takie podstawowe rzeczy, o leki pewnie też. Tak, nawet są do tego jakieś krótkie odniesienia. No więc stockpiling, słuchajcie, jeżeli zysk jest motywacją, gdyby tak było, że zysk jest motywacją, jak to na rynku, no to czemu nie konkurują właśnie, nie wygryzają się? Nawet w ramach jakiegoś układu, słuchajcie, jeżeli korporacje, historia gospodarcza to pokazuje, że wszelkie zmowy cenowe na wolnym rynku trwały bardzo krótko. Ktoś się prędzej czy później wyłamywał z takiej zmowy i sprzedawał taniej i wychodził kosztem swoich no, ko-konspiratorów no, na plus, bo zanim tamci się zorientowali, to ten już im odbił dużą część rynku, bądź przynajmniej zarobił na tych klientach, którzy przeszli na ten czas nawet tylko do niego. No i jeszcze z innych powodów. Albo wychodziło to po prostu na jaw, tak? I klienci się gniewali, jeżeli było to dobre jakieś elastyczne, to po prostu się do niego zniechęcali i go zaczynali mniej konsumować, a zamiast tego jakieś substytuty produkowane przez firmy no, nieuczestniczące w tej zmowie, bo trudno się zmówić firmom, które robią bardzo różne rzeczy, ale zaspokajają tą samą potrzebę klienta, tak? A konkurencją nie jest tylko ten, który robi to samo, produkuje ten sam towar lub świadczy tę samą usługę, ale ten, kto zaspokaja tę samą potrzebę klienta, nawet jeżeli zaspokojenie następuje w zupełnie inny sposób, na przykład transport osób samolotem i pociągiem. To jest konkurencja jedno z drugim, a firmy, które robią jedno bądź drugie, no całkiem inaczej funkcjonują, całkiem inne rzeczy muszą kupować, całkiem inne mają strukturę kosztów zatrudnienia i tak dalej. Więc wracając do naszych tutaj rozważań o serialu Continuum. Słuchajcie, nawet w polityce się wygryzają ludzie. Nawet w takim układzie, takim kartelu politycznym, nawet w najgorszym, no, w faszystowskim, że tak powiem, ustroju, to tak jest. Jedni drugiego tam, czy takim jak jest w Rosji, gdzie tam jest Putin, ale tak naprawdę są różne siły, szefowie służb, korporacji państwowych oczywiście, czy w dużej części państwowych, i jest to walka buldogów pod dywanem, a często wychodząca ponad ten dywan. Więc ja się tak zadałem sobie takie pytanie, nie po raz pierwszy, ale chyba po raz pierwszy tak dobitnie oglądając ten serial, czy taka rzeczywistość, jaka tu jest w przyszłości ukazana, jest tym, czego boją się lewoskrętni anarchiści. Ci anarchiści z tych nurtów anarchizmu, które są przeciwne wolemu rynkowi lub prawu własności. Czy tak sobie oni wyobrażają AKAP, czyli anarchokapitalizm, porządek społeczny wymarzony przez libertarian? Czy myślą, że ktoś musi być w roli państwa i albo to będzie państwo, albo korporacje, chyba że zniesiemy rynek, tak? Pieniądz, wolną wymianę dóbr, tak, łącznie z możliwością pracy najemnej, bo swoboda działalności gospodarczej w niektórych odmianach takiego lewoskrętnego anarchizmu owszem istnieje, ale już z zakazem wyzysku, który jest zdefiniowany jako korzystanie z czyjejś pracy, tak, to znaczy z pracy kogoś, kto nie robi jej dla siebie, czy przynajmniej nie swoim kapitałem operuje przy tym, czyli na przykład jeżeli ktoś kosi ci trawnik twoją kosiarką, na przykład syn sąsiada kosi ci trawnik twoją kosiarką w zamian za lekcje matematyki, a to jest wyzysk, to zakazane, nie? Nawet jeżeli on się dobrowolnie na to godzi, to dlatego, że sytuacja ekonomiczna go do tego zmusiła i ty niegodziwie nie masz prawa mu zaproponować czegoś takiego, żeby taką transakcję z obu stron dobrowolną dokonać. No, więc fakty są dość ciekawe, też trochę więcej wam przytoczę. Nie będę za bardzo spoilerów tutaj robił, chociaż trochę już zrobiłem i jeszcze zrobię, ale nie na tyle, żeby was pozbawić przyjemności oglądania tego serialu. Tak więc z ciekawostek, istnieje Big Pharma. Rolnictwo też jest bardzo zmonopolizowane i chronione patentami, zapewne też innymi przywilejami prawnymi dla korporacji. No przede wszystkim jedna, no, prawo o piractwie nasiennym. Domyślam się, że też jest, tak jak i teraz jest w Polsce od 2003. Więc jedna na przykład z 20 globalnych korporacji wchodzących w skład Corporate Congress nazywa się Sonmanto. No to ona pewnie się zajmuje tym rolnictwem, tak, takie mamy przynajmniej poszlaki. No i jak oni przy takiej grze słów, że nazwali ją Sonmanto, uniknęli rujnującego procesu wytoczonego przez podobnie się nazywającą dziś firmę, to ja nie wiem. Jest też z takich bardziej może kluczowych faktów dotyczących tego świata, obowiązuje tam formalny zakaz tworzenia prywatnych agencji ochrony. Czyli CPS, ta policja jest korporacyjna, jest monopolistą, ma zapewniony monopol. Wygląda to jak wolny rynek? No nie bardzo. Ale jest enklawa wolnego rynku, są enklawy poza miastami. Była wojna w ogóle, słuchajcie, i strefa jest napromieniowana jakaś poza miastami, gdzie nie bardzo można chodzić, ludzie się tam nie zapuszczają. A być może to jest taka tylko narracja, tak naprawdę jest tam bezpiecznie. W każdym razie żyją tam, no jakieś zadaszenie jakieś niby mają i coś tam to wszystko robią w takim, wydaje się, wnętrzu, więc być może faktycznie mają jakieś filtry filtrujące powietrze, napromieniowane czy jakoś tam inaczej skażone. Ale wygląda na to, że też na pole wychodzą sobie dość swobodnie, więc no trudno powiedzieć, na ile to jest ściema, na ile nie. Natomiast istnieje taka ekowioska pod Vancouver, w takiej tej strefie, gdzie normalni, przyzwoici obywatele nie chodzą. Ludzie wiedzą, że ktoś tam żyje, ale uważają ich za takich no, dziwaków, których no, się toleruje, tak, społeczeństwo ich toleruje, no bo za bardzo nie szkodzą, ale generalnie są pokazywani jako, wymieniani jako przykłady takich wyrzutków społecznych. Oni tam sobie sami produkują swój prąd, swoje jedzenie, oczywiście zdrowe, zarówno ten roślinny, jak i mięso, i inne rzeczy, i żyją sobie tam właśnie bez jakiejś istotnego wpływu korporacji, aczkolwiek gdy tylko robią coś, co za bardzo miesza korporacjom, no to korporacje ukrócają ich działalność, więc to jest taka wolność też reglamentowana. W końcu zresztą zostają zniszczeni, bo no, wymaga tego przebieg wydarzeń w serialu. Więc i jest BitCurrency. Nie wiem, czy się pisze to ze spacją, czy bez, ale jest to kryptowaluta. Być może jest to Bitcoin, czy jakaś kolejna inkarnacja, jakiś następca Bitcoina. Jest kryptowaluta w każdym razie, za którą można kupić wszystko. Korporacje ani żadne inne władze jej nie kontrolują. No jak to kryptowaluty? Można kupić między innymi od tych z ekowioski, można różne rzeczy kupić. I między innymi kupują od nich ich produkty, takie żywność lepszą niż tą dostępną ogólnie dla ludu w racjach żywnościowych, czy w jakichś, czy może dla bogatszych z ludu, takich jak na przykład funkcjonariusze policji, to są takie być może sklepy za żółtymi firankami, ale ci bosowie, ci szefowie i zarządy korporacji właśnie, to ci jedzą te właśnie naturalnie wyhodowane na tej niby promieniotwórcze skażonej ziemi, ale być może w jakimś wnętrzu, bo to tak do końca jasno nie jest tam aż przedstawione. No jedzenie, ale jest powiedziane, że ono jest dużo lepsze, produkowane przez tych właśnie wyrzutków. Trafia ono na stoły, wysyłają oni swoich agentów, dokonują takich deali poza widokiem społeczeństwa, płacą im, a oni przekazują im te swoje wytwory. No i to się ponoć odbywa nawet codziennie. Świeże jedzenie trafia na stoły wieczorem na dinner, czyli na taki duży posiłek, jaki oni tam jedzą wieczorem. No i handlujesz z ludźmi, którymi pogardzasz. Jeden z bohaterów właśnie tych przyszłościowych pyta się, czyż to nie jest definicja kapitalizmu? Więc jak widać, wdziera się wolny rynek, nawet w taki świat, no bo ludzkiej natury nie zmienisz. On się wdziera, nawet jeżeli jest zakazany, to ludzie będą sami dla siebie chcieli jakiś kawałek z kimś, kogo nie są w stanie zmusić, albo nie opłaca im się go zmuszać do życia według, narzucać mu jego reguł, bo jest zbyt uparty, to opłaca się go nie tylko tolerować, ale wręcz umożliwiać mu jego życie takie, jakie wybrał, przez to, że się mu płaci za coś, że się korzysta jakoś z tego, co on jest w stanie robić lepiej niż my sami, bo się zdecydowaliśmy na pewien styl życia, na siedzenie w tych naszych wysokich budynkach i zarządzanie tymi korporacjami przez cały dzień. Tak, więc w tym, w latach obecnych, trochę powiem teraz o latach obecnych. W latach obecnych Alex Sadler, szef firmy SadTech, od jego nazwiska jest ta nazwa, chociaż oczywiście SadTech to znaczy też smutna technika, technologia. Ma ponad 80 lat w 2077, natomiast w 2012 czy 2013 ma 18. I Kira, no to jest pierwsza osoba, z którą ona się kontaktuje, bo chce się skontaktować oczywiście ze swoją centralą policyjną, a tak naprawdę namierzają siedzący w stodole, obłożony komputerami, mieszkający na farmie, ale tak trochę na uboczu życia rodzinnego, bo zainteresowany właśnie komputerami, technologią, Alec, geniusz komputerowy, który później założył właśnie SadTech. I po 80, będąc w 2077, on widział, że trochę ta historia potoczyła się nie tak, jakby powinna. To znaczy, gdyby mógł, to by zmienił przeszłość. Ale akurat okazuje się, że może, bo i on sam, i ludzie, z którymi współpracował w SadTechu, rozwinęli technologię podróży w czasie, oczywiście tajną. I on im zaoferował, tym z Liberate, że ich po prostu wyśle. To jest taki spoiler, jego się przez jakąś część do odcinków nie dowiadujecie, ale tu się dowiadujecie, że to nie był wypadek, to znaczy on im zaproponował, unikniecie śmierci, zamiast tego będziecie działać według waszych ideałów, jakich tam chcecie, będziecie je próbować wdrożyć, żeby zmienić historię w roku 2012. Również, ale już bez jej wiedzy, specjalnie zaplanował wysłanie tam Kiry Cameron, dowiedziawszy się o niej i też zbadawszy jej przebieg służby, jej wątpliwości, jakie miała w trakcie, tak, różne wydarzenia, które w jej zapisie są uwzględnione. Przy okazji się dowiadujemy też, że nie jest tak, że po dobie czy po półtorej doby są kasowane wszystkie zapisy, które taki policjant każdy przeżywa, tak, wszystko co widział, wszystko co słyszał, wszystko co mówił, ale są też składowane no, permanentnie w archiwach. I ją też postanawia wysłać wstecz w czasie. I jeszcze parę osób też, więc to jest łącznie ze swoim synem nawet. Tak, więc grupę takich ideowych ludzi o trochę różnych nawet celach i różnych ideologiach, przyczyny tego, dlaczego taką mieszankę dobrą są powoli ujawniane w trakcie wszystkich sezonów. Główną bohaterkę w tym też właśnie wysłał, która była takim lemmingiem, ale o prawym sercu. Dowiedział się i zweryfikował to, tak? Można powiedzieć, że ma prawe serce, przenośnie oczywiście, bo przypuszczam, że tak normalnie miała po lewej, jak większość reprezentantów gatunku Homo sapiens. Alek, 18-letni, w naszych czasach. Współpracuje z nią, choć jest takim jej jakby jej centralą, jej takim działem wsparcia informatycznego i nie tylko. Miewają okresy rozdzielenia, nawet antagonizmu, oczywiście po to, żeby się ciekawe rzeczy w serialu działy. I występuje w ogóle też zimna wojna temporalna, trochę jak w Star Treku w serii Enterprise, z gorącymi momentami zimna wojna. Są różne grupy, różne frakcje, nie tylko te, które wysłał w przeszłość Alec Sadler. I też ich istnienie i motywacje są powoli odkrywane. Ewolucja postaci, zwłaszcza taka psychologiczna, jest trochę niedopracowana moim zdaniem, taka mało wiarygodna. Zwłaszcza ich relacje między sobą i ich celów, które się zmieniają. Trochę nie wiadomo, dlaczego się zmieniają te relacje i cele czasem. Czasem zbyt łatwo ludziom przychodzi pracować przeciwko sobie, a potem z powrotem ze sobą. Czasem są to fajne, owszem, zwroty akcji, ale część z nich wydaje się taka sztuczna. Wydaje się, że czegoś tutaj brakuje. Jest mało też takiej alegoryczności. Jest dużo napakowane akcją i to chyba tak współczesne seriale mają, że i odniesienia kulturowe, takie alegorie, archetypy, bazowanie na archetypach, to jest płytsze, tak? Tego jest mniej. Mniej głęboko są osadzone w kulturze, w ogólnoludzkiej świadomości, czy w cywilizacyjnej jakiejś, właściwie dla danej cywilizacji, no, kontekście kulturowym, o może tak powiem. Archetyp w dzisiejszym... Osadzenie archetypu jakiegoś takiego sięgającego setki, tysiące, nawet być może więcej lat, czyli głęboko rezonującego z naszą psychiką, z naszą świadomością, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Osadzenie tego w dzisiejszych realiach, czy w realiach nawet jakichś przyszłościowych, to zawsze była siła science fiction i ogólnie można powiedzieć sztuki, tak? Więc no, mnie to smuci akurat ten trend, że teraz się stawia na to, żeby było jak najwięcej właśnie akcji, natomiast jej jakaś taka spójność i odniesienie do podstawowych, fundamentalnych pytań ludzkiej kondycji w zmieniających się realiach. No to chciałbym, żeby tego było więcej. Dużo jest tego w Star Treku, z tych starszych Star Trekach jest tego dużo, z tych lat, z lat 80. i 90. No i dlatego też to lubię. Natomiast w kontinuum jest tego mniej, ale znowuż nie tak mało, żebym powiedział, że jest tego mniej niż w innych typowych, współczesnych właśnie serialach. Co zamiast tego? No tak jak mówię, dużo zwrotów akcji, ciekawe są te zwroty. Nieco jest science fiction, chociaż dla mnie też za mało takiego twardych wątków science fiction. Tak jako taki wypełniacz jest trochę tam domieszane to takim proceduralnym serialem, no bo główna bohaterka też udaje agentkę amerykańską, z jakiejś właśnie tajnej rządowej organizacji, po to, żeby współpracować, chodzić codziennie do pracy w biurze i mieć no, możliwość bliskiej współpracy z policją w Vancouver. No kolejni oczywiście ludzie się dowiadują o tym, że ona jest w przyszłości, potem wtajemnicza ona ich w to. Też trochę dziwnie reagują na to, to znaczy jakbyście wy zareagowali na to, jakbyście się dowiedzieli, że wasz kolega z pracy czy koleżanka jest z przyszłości, tak? I że to wyjaśnia dobrze pewne rzeczy dziwne, które z nią były związane wcześniej. jak na przykład jej dziwienie się, że istnieje coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie i że policja nie traktuje brutalnie wszystkich rzeczy, jakie tylko się mogą nie podobać władzy, czy jakichś właśnie odniesień kulturowych, współczesnych też nie ogarnia, nie rozumie pewnych słów, sformułowań. Ale też różne dziwne rzeczy wie na przykład nagle znikąd. To tak naprawdę wie od Alka, bądź wie też dlatego, że jest w przyszłości i wie, co się zdarzyło. No i właśnie ten determinizm. Czy przyszłość się musi potoczyć tak samo, czy nie? Czy możemy ją zmienić? To też jest coś, co sobie bohaterowie nieraz zadają to pytanie. Kwestionując oczywiście sens tym samym swojej misji. No, więc myślę, że ogólnie można powiedzieć, no więc Domieszane to jest trochę takim proceduralnym, policyjnym serialem, takim jak CSI na przykład. Ogólnie, podsumowując, to umiarkowanie ten serial polecam. No a w porównaniu z informacjami podawanymi o nim przeważnie przez mainstream i przez głosy otwarcie antywolnorynkowe, to uważam go wręcz za o niebo lepszy. No, zostałem pozytywnie zaskoczony przez jego oglądanie. Nie było to tylko takie męczenie się przez lewacką propagandę z dziennikarskiego obowiązku, ale no, faktycznie fajnie się oglądało, choć są, jak przed chwilą też powiedziałem, pewne względy, pod którymi mógłby być lepszy. Mówił dla was Bite Eater, życzę wam jasnej i wolnorynkowej przyszłości.